Kochani siostry i bracia, muszę się przyznać, że moim ulubionym drzewem jest palma. Pewnie dlatego, że przenosi trochę w inne klimaty i zwłaszcza kiedy jest zimno, pochmurnie, szybko robi się ciemno, przypomina, że w innych miejscach jest trochę cieplej i trochę jaśniej. Ale jak dobrze pewnie wiemy, to jest drzewo wyjątkowe dla chrześcijan z powodu swojej symboliki. Bo często spotykamy je na obrazach, w ikonografii, gdyż męczennicy często trzymają w ręku palmę, symbol ich zwycięstwa, ale jednocześnie cierpliwości, wytrwałości w zaufaniu Panu Bogu. I ten właśnie symbol, to właśnie drzewo bardzo sobie upodobali chrześcijanie, którzy mieszkali w Hiszpanii i przeżywali bardzo trudny czas, kiedy pojawili się tam Arabowie, muzułmanie. My ich nazywamy Mozarabami, chrześcijanami, którzy nie uciekli z tamtego kraju, ale zostali i pielęgnowali swoją chrześcijańską wiarę i tożsamość. Budowali bardzo dziwne kościoły na niewielkim planie, oparte o labirynt, bo one składały się z kilku modułów połączonych ze sobą, jedne wyższe, drugie niższe. I każdy, kto wszedł do takiej świątyni, mógł mieć poczucie jakiegoś chaosu, właśnie labiryntu. Ale to było ich celowe zamierzenie, bo chcieli przekazać, że również życie chrześcijan, choć może wydawać się trudnym labiryntem, to jednak jest z niego wyjście. I Chrystus jest tym, który będzie potrafił i wyprowadzi z najbardziej zagmatwanych ludzkich, społecznych, politycznych historii. Trzeba się tylko go trzymać, tak jak w mitologii nić Ariadne wyprowadziła z labiryntu. Tak my, trzymając się Chrystusa, ufając Mu, wychodzimy z największych nawet pułapek, w które się wpędziliśmy. I kochani, ten kolejny dzień naszych rekolekcji niech więc dotyczy tego, czym jest cierpliwość chrześcijańska, wytrwałość. Bo ona w dużej mierze pozwala nam kosztować owoców naszej wiary. Bardzo głęboko łączy się z tą postawą. I trzeba nam ciągle o to prosić, abyśmy nie byli krótkowidzami duchowymi. Abyśmy w naszych działaniach ciągle pamiętali o tym, że jest pewna perspektywa oczekiwania na owoc, który przychodzi. Tak jak w palmie, to drzewo, które pnie się ku górze, jest niezwykle wysokie. I dopiero jak ktoś podniesie głowę, to zobaczy, że są liście, że są owoce. Ale bardzo długo wydaje się, że to jest po prostu zwykły pień i nic nie urośnie. Dopiero po wielu, wielu latach przynosi to owoc. My, moi kochani, bardzo często jesteśmy niecierpliwi. Byśmy chcieli, żeby te wszystkie rzeczy duchowe, o których również opowiadamy w czasie tych rekolekcji, stały się najlepiej już, teraz, zaraz. A Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy Mu zaufali i przypominali bardziej tego siewcę z przypowieści, który ma odwagę wypuścić ziarno i siać, nie czekając na to, że to może on zbierze owoc, bo może przyjdzie ktoś inny, kto zbierze plony w swoim czasie. My tak często jesteśmy chytrzy na to ziarno. Może chcemy wyjść z kalkulatorem i wyliczać, czy mi się aby opłaca rzucić. Siewca wychodzi i nie patrzy. Rozsiewa na prawo i na lewo. I myślę, że ten obraz jest jakimś głębokim wezwaniem dla nas, abyśmy i my siali w tych naszych relacjach, w naszym życiu chrześcijańskim, rodzinnym, zawodowym, to wszystko, co być może wzejdzie później. Okaże się, że ten owoc musi dotrzeć do nas dopiero po jakimś czasie. I kochani, kiedy myślimy na przykład o życiu wielkich apostołów, wielkich świętych Kościoła, to często mamy takie wrażenie, że są to ludzie sukcesu, jak z okładek największych czasopism. Ale przyjrzyjmy się choćby jednemu z apostołów, pierwszemu, który oddał życie za Chrystusa, z grona 12, a był nim święty Jakub apostoł, o którym mówiliśmy wczoraj, że jest czczony w Komposteli w Hiszpanii, dokąd zmierzają pielgrzymi idący drogą świętego Jakuba, Camino de Santiago. To był apostoł, który ewangelizował Hiszpanię. Jak podaje tradycja, udało mu się nawrócić, uwaga, między siedmioma, a dziewięcioma osobami. Apostoł nawrócił 7 do 9 osób. Jeśli to zestawimy sobie z wielkimi świętymi, na przykład Franciszkiem Ksawerym, który ewangelizował w Japonii, i przeczytamy jeden z listów, który napisał do swojej matki, to on żali się swojej mamie, że każdego dnia udziela tylu chrztów, że go ręka boli. A apostoł nawrócił 7 do 9 osób. Powiedzielibyśmy, szału nie ma. Ale kochani, dzisiaj, można powiedzieć, każdego roku do Komposteli przychodzi ponad 300 tysięcy osób, którzy przynajmniej pokonają 100 km pieszo. 300 tysięcy osób. Więcej autokarami. Tych nie liczymy. Czy to nie jest również prawda o naszym chrześcijańskim życiu? Czy apostoł tego nie uczy, że potrzebna jest pewna cierpliwość, aby coś wzeszło, aby okazało się, jakiego serca jesteśmy, jakiego ducha jesteśmy? I powinniśmy to męstwo, tę cierpliwość, która się pojawia w naszym życiu, bardzo sobie cenić. Bo my często utożsamiamy postawę męstwa, którego przejawem jest cierpliwość, przede wszystkim z atakiem na wroga. Kiedy to słowo pojawia się w naszych uszach, to pewnie pierwsze skojarzenie: bitwa, średniowieczny rycerz, człowiek odważny, kto nie ma żadnego oporu i idzie nad przeciwnika, nie oglądając się na prawo i lewo. Ale święty Tomasz Zakwinu mówił, że wśród różnych postaci męstwa jest również to, że wytrwamy na danym odcinku, że będziemy umieli znosić przeciwności życia, ponieważ jesteśmy przekonani, że dużo cenniejsze jest dobro, o które należy się troszczyć. Niekoniecznie musimy błyszczeć odwagą, ale chcemy tej codziennej wierności rzeczom Bożym, przyjętym zobowiązaniom, składanym obietnicom, które budują nasze męstwo. Męstwo, które nie jest dezercją z tego miejsca, w którym się znajdujemy, nie jest przyjęciem logiki złego, ale odkrywaniem potęgi dobra w naszym życiu. Kochani, cierpliwy człowiek to nie jest ktoś, kto jest w stanie ścisnąć się tak wewnętrznie i wytrzymać napór zła. Ale to jest człowiek, który postawił na dobro w swoim życiu. On je najpierw rozpoznał. Cierpliwość wiąże się z czymś dobrym, co widzimy przed nami i co chcemy chronić, co nie chcemy zmarnować, co chcemy, aby dojrzało za jakiś czas. W taki sposób chronimy dobro. I moi drodzy, gdy dzisiaj słyszeliśmy bardzo dziwną, przyznacie, Ewangelię, bo odczytaliśmy właściwie całą listę imion od Abrahama aż do Pana Jezusa, mało się działo, tylko wyliczanka pokoleń, to musimy sobie uświadomić w ten sposób, w jaki sposób aranżuje Pan Jezus rzeczy dobre w naszym życiu. W jaki sposób pewne zło, które się zakradło w dzieje ludzkości, zostało naprawione. A nie zostało naprawione na zasadzie stoliczku nakryj się, czarodziejskiej różdżki. Ale związane jest z pewną realną historią, z pewnym procesem, cierpliwą zmianą. Bo ta lista imion to nie jest litania do wszystkich świętych. Tu się pojawiły postacie, których Izrael, historia narodu wybranego, bardzo mocno się wstydzi. Tam są brudy, tam są grzechy i Pan Jezus się tym nie zraża. Przychodzi i naprawia. Będziemy to świętować już za kilka dni. Nie będziemy wspominać kolejnego wydarzenia historycznego, rocznicy, ale będziemy sobie uświadamiać i przyjmować jako prawdę naszej wiary, że Pan Bóg angażuje się i zmienia, odwraca nas od zła. Nie dlatego, że skupia się na tym, żeby wyrzucić zło z naszego życia, wymazać je gumką, ale dlatego, że wtłacza w nasze życie więcej dobra. Kochani, zauważmy, że taka jest właśnie metoda działania Pana Boga. Zło zwycięża większym dobrem. Nie skupia się na złu, na jego wewnętrznej logice. Bo bardzo często my wpadamy w taką spiralę, w której na otrzymane zło odpowiadamy również złem. Jak ktoś dokuczył mi przykrym słowem, nie będę dłużny, odpowiemy również takim słowem. I tak się nakręcamy. taki ping-pong mamy czasami na słowa, na uczynki, na złośliwości. Jak to przerwać? Jak taką kręcącą się nieustannie spiralę można zatrzymać? Odpowiedź w Ewangelii jest jasna. Dobro bezinteresowne, które idzie na przekór temu złemu, jest w stanie to zatrzymać. Przeciąć spiralę zła może ktoś, kto na kamień odpowie chlebem, kto na złe słowo odpowie dobrym słowem. Będzie miał odwagę, będzie miał cierpliwość, zasiać, coś takiego. Pytamy się w rekolekcje adwentowe, czy w nas jest taka cierpliwość płynąca z wiary, czy jest w nas taka ufność związana z Bożym Narodzeniem, że kiedy chcemy dokonywać zmiany w naszym życiu, chcemy dosiewać dobra, aby go nie zabrakło, aby go było więcej. Tak działa Pan Bóg. Po to Chrystus stał się człowiekiem i przyszedł na świat, aby dobra było więcej. Nie chodzi więc, kochani, o to, żeby się skupić na tym, żeby się nie przewrócić. Bo my często myślimy, że chrześcijaństwo polega na pewnej poprawności, żeby być w zgodzie z przepisami, z normami. I że zło polega na przekroczeniu tych norm. Zło jest dużo szerszym problemem. Sięga dużo głębiej do naszego serca. Nie jest przekraczaniem zwykłych przepisów, ale jest utratą czegoś bardzo ważnego. Utratą perspektywy drogi, utratą celu. Człowiek kręci się wówczas wokół samego siebie. Być może oglądaliście taki film ze słynnym komikiem francuskim Louis de Finesem. Tytuł tego filmu to Skrzydełko czy nóżka. Zabawna komedia, która opowiada o pewnym restauratorze francuskim, który przygotowywał co roku słynny poradnik, przewodnik po restauracjach i przyznawał każdej gwiazdki. Oczywiście wszyscy zabiegali o jego względy, zapraszali, próbowali podkupić, jakaś korupcja na lewo, na prawo, aż jeden człowiek, który był strasznie niezadowolony z tego, że tak potraktowano go w tym poradniku, że stracił wszystkie gwiazdki, bo oszukiwał, postanowił się zemścić. Złapał tego restauratora i nakarmił go bardzo niedobrym jedzeniem. Chciał, żeby on to odchorował, mówiąc krótko. No, po kilku godzinach takiego doświadczenia ów restaurator przystępuje do dalszej pracy, myśląc, że no trudno, oberwałem, nic się nie stało. Ale jak zaczyna jeść potrawy, okazuje się, że nie odróżnia wieprzowiny od wołowiny. Stracił smak. Jak ma przygotować kolejny przewodnik i dawać gwiazdki, jak on nie odróżnia smaku? Wszystko mu smakuje tak samo. Więcej, ma jakieś dziwne odczucia smakowe. Moi drodzy, czy grzech nie jest właśnie takim odczuciem braku smaku? Albo można powiedzieć jeszcze inaczej, czy grzech nie polega na tym, że nam zaczyna smakować to, co powinno budzić obrzydzenie? Czy nie na takim rozstrojeniu naszego zmysłu smaku, gustu, właśnie polega pewien paraliż życia duchowego, do jakiego często w naszym życiu dochodzi? A w naszych czasach, kiedy bardzo łatwo nakarmić się byle czym, fast foodem, kiedy mamy pewnie problem z dziećmi, które bardzo lubią jeść chipsy i potem mówimy, to musisz zjeść coś dobrego, wiesz, nie możesz całe życie na chipsach jechać. No i wtedy jest problem, bo jak ktoś się najadł byle czego, to jak mu stawiają wykwintne danie, to nie jest w nim rozsmakowany. Moi drodzy, żeby przywrócić komuś taki smak, jak jesteśmy zatruci rzeczami, które spożyliśmy, potrzebne jest to, co zawsze się sprawdza w takich okolicznościach. Odstawienie na jakiś czas posiłku. My to w Kościele nazywamy ascezą. I w niej nie chodzi o umartwianie swojego ciała tylko i wyłącznie, żeby pokazać, do czego jestem zdolny, że ja to dam radę, a sąsiad to na pewno nie da rady. Ja to jestem dzielniejszy od niego, pokażę to, bo wytrzymam, będę pościł. W poście chodzi o coś więcej, o przywrócenie smaku duchowego, aby naprawdę zaczęło nam smakować to, co wartościowe, żebyśmy się nie karmili byle czym. I zwróćcie, kochani, uwagę, że za każdym razem, kiedy wypowiadamy słowa modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, tam prosimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale jeśli byśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego, w którym Pan Jezus wypowiadał tę modlitwę w języku aramejskim, tam nie będzie takich konotacji, które rodzi w języku polskim słowo powszedni. A, no taki zwyczajny, normalny, no, przeciętny. My nie chcemy takiego chleba, żeby jakoś przetrwać do jutra. Tam jest mowa o chlebie, który można by nazwać istotnym. A więc my prosimy w modlitwie pańskiej chleba naszego istotnego daj nam dzisiaj. Jaki to jest chleb istotny? To jest coś, co jest potrzebne dla mnie, abym był sobą, abym nie zdradził swojego powołania. Coś, co mnie naprawdę karmi, a nie tylko na chwilę zaspokaja głód i za pół godziny jestem głodny. Chcemy się karmić tymi rzeczami, które w oczach Bożych służą naszemu życiu i naszemu zbawieniu. O to prosimy w modlitwie Ojcze Nasz. Chcemy prosić o przywrócenie takiego smaku, też kosztując ze stołu Eucharystii i przyjmując Komunię Świętą. Spożywając Pana Jezusa, smakujemy Jego miłość. I ten gust, można powiedzieć, w ten sposób się reguluje. Żeby odzyskać nasze smakowanie duchowe, potrzebujemy tego doświadczenia spowiedzi świętej, sakramentu pokuty i pojednania, który poprzez wyznanie grzechów, poprzez stanięcie w prawdzie, poprzez światło, które rzucamy na nasze życie, jesteśmy w stanie odkryć, że w ogóle potrzebujemy takiej naprawy. Mamy z tym pewnie bardzo często problem, bo mówimy, no po co wyznawać grzechy? Pan Jezus przecież wszystko wie. Wyznawać księdzu, który reprezentuje Chrystusa, to trochę kosztuje, trochę krępuje. Ale moi drodzy, to wyznanie grzechów jest fundamentalne dla tego sakramentu. To jest jego materia. To jest takie rozpoznanie w moim życiu, co niestety mi zbytnio smakuje, a nie powinno. I przypominamy wówczas człowieka, który jak chce coś zniszczyć, musi prześwietlić fotografię. W epoce telefonów i aparatów cyfrowych to takie trochę, można powiedzieć, stare doświadczenie, ale dawniej jak wywoływano film, trzeba było troszczyć się o to, żeby żadne światło nie wpadło do ciemni fotograficznej, bo wtedy to zdjęcie mogłoby ulec zniszczeniu. Ale my, kiedy wypowiadamy grzechy, kiedy je ujawniamy na światło, to my dokładnie robimy to. My staramy się, żeby ta zła fotografia, która nam nie wyszła, została prześwietlona, żeby się nie myliła z tymi dobrymi fotografiami, jakie mamy na swój temat, na swoje życie, żeby było jasne i żeby wszystko było wiadome, co jest kierunkiem mojego życia. Moi drodzy, dzisiaj więc rozważając cierpliwość, która płynie z wiary, prosimy, aby ona przyniosła jeden bardzo konkretny owoc, o którym słyszeliśmy dzisiaj w liturgii. To jest pokój. Prosiliśmy w psalmie, modliliśmy się, aby zakwitł on wtedy, kiedy Pan przyjdzie. Wtedy będzie pokój. Szalom w języku hebrajskim, pokój, oznacza nie prosty brak wojny, brak konfliktów, że nikt mnie nie atakuje, że mam święty spokój. Ale w koncepcji pokoju ukryty jest pewien porządek, spokój takiego uporządkowanego życia. Człowiek, który doświadcza pokoju, na przykład po spowiedzi świętej, bo o to też chodzi, aby odzyskać pokój serca, to jest człowiek, który jest uporządkowany w swoich relacjach do Pana Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. O to prosimy, przyjmując Komunię Świętą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, to znaczy taką postawą serca, w której wszystko będzie na właściwym miejscu. Prosimy o dar pokoju, dzięki któremu możemy spojrzeć na samego siebie z innej perspektywy. Zobaczcie, że kiedy patrzymy na wzburzone fale jeziora, to one nie są w stanie odbić na swojej powierzchni, na tafli jeziora, jakiegokolwiek obrazu. Jest zmącona woda, nic nie zobaczymy. Dopiero wtedy, kiedy się jezioro uspokoi, możesz cokolwiek zobaczyć. Również wtedy, kiedy twoje serce będzie pełne pokoju, które buduje cierpliwość, wytrwałość, zaufanie, pobożność, wiara, wtedy będziesz w stanie odczytać prawdę o sobie samym. Wtedy będzie łatwiej rozsmakować się w sprawach Bożych. Prośmy dzisiaj o taki pokój i o taką cierpliwość, abyśmy tę metodę Pana Boga, z jaką radzi sobie ze złem w świecie, wtłaczając więcej dobra, realizowali również i w naszym życiu codziennym. naszych rodzinach, tam gdzie żyjemy. Amen.